Wilford otworzył z flegmą okno, mówiąc: za gorąco tutaj, dlatego ojcu niedobrze. Zbliżył się znów do pana Noirtiera, ale nie siadł już. Ten mariaż, dorzuciła pani de Wilford, podoba się zarówno panu de Pinay, jak i jego rodzinie, a zresztą owa rodzina składa się tylko z wuja i ciotki. Matka pana Franca umarła, wydawszy go na świat. Ojca zamordowano w roku 1815, to znaczy, kiedy dziecię miało zaledwie 2 lata. Wtedy nasz młodzieniec jest całkiem niezależny.
Tajemniczy to był mord, oznajmił Wilford. Sprawców dotąd nie wykryto, wielu było podejrzanych, ale w końcu podejrzenia nie spadły na niczyją głowę.
Noirtier uczynił taki wysiłek, że wargi skurczyły mu się, jak gdyby w uśmiechu.
Owóż, ciągnął Wilford, prawdziwy winowajca, ten, który poczuwa się do popełnienia zbrodni, ten, którego za życia mogłaby pokarać sprawiedliwość ludzka, a po śmierci boska nie posiadałby się na naszym miejscu ze szczęścia, gdyby zdołał wydać córkę za pana de Pinay. W ten bowiem sposób oczyściłby się z wszelakich podejrzeń.
Noirtier zapanował nad sobą dzięki woli, której trudno było się spodziewać w tym zrujnowanym organizmie.
Tak rozumiem, odpowiedział wzrokiem synowi.
A spojrzenie to wyrażało głęboką wzgardę i niedwuznaczny gniew zarazem. Wilford, pojąwszy treść tego spojrzenia, odpowiedział lekkim wzruszeniem ramion. Dał znak żonie, żeby wstała. Niechże ojciec raczy, rzekła, przyjąć ode mnie zapewnienia szacunku. Czy mam przysłać Edwardka, żeby złożył ojcu uszanowanie? Ustalono, że pan Noirtier wyraża zgodę, zamykając oczy, odmowę mrugając nimi, a życzenie wznosząc je w górę. Gdy pragnął zobaczyć się z Walentyną, przymykał prawe oko. Gdy wołał Barua, przymykał lewe. Na propozycję synowej zamrugał szybko. Pani de Wilford przygryzła wargi, doznawszy niedwuznacznej odmowy.
W takim razie przyślę ojcu Walentynę, rzekła.
Tak, zgodził się starzec, przymykając oczy. Państwo de Wilford skłonili się i wyszli. Kazali zawołać Walentynę, której zresztą było wiadomo, że dziadek ją wezwie. Walentyna, zaróżowiona jeszcze z emocji, wbiegła do pokoju starca. Odgadła jednym spojrzeniem, że dziadek cierpiał okrutnie i że ma jej mnóstwo rzeczy do powiedzenia.
— Co się stało, dziadziu? — spytała żywo. — Zirytowali cię, rozgniewali, prawda?
— Tak. — Na kogo się gniewasz, na ojca?
— Nie, na macochę. — Nie,
na mnie?
— Tak.
— Na mnie? — zdziwiła się Walentyna.
— Tak.
— I cóż ja zrobiłam?
Nie było odpowiedzi. Pytała więc dalej.
— Nie odwiedziłam cię dziś jeszcze. Dowiedziałeś się czegoś o mnie?
— Tak.
— Cóż to mogło być takiego?
— Boże miły, przysięgam ci, dziadziu. — A, rodzice byli u ciebie.
— Tak. — To oni ci naopowiadali tych irytujących rzeczy. Cóż to było takiego? Może chcesz, abym ich spytała i wytłumaczyła się przed tobą?
— Nie, nie.
— Przerażasz mnie, mój Boże. Cóż oni mogli powiedzieć?
— Zamyśliła się.
— A, już wiem.
Tu zniżyła głos i zbliżyła się do starca.
— Nie mówili ci, aby o moim mariażu?
— Tak. Spojrzenie błysnęło gniewem.
— Rozumiem. Masz do mnie żal, że nic ci o tym nie wspomniałam. Bo widzisz, zapowiedzieli mi surowo, żebym ci o tym nie mówiła. Mnie też właściwie nic o tym nie powiedzieli. Wykryłam ten sekret, popełniwszy pewną niedyskrecję. Dlatego milczałam. Przebacz mi, dziaduniu.
Spojrzenie znieruchomiało, zmatowiało, mówiąc jakby: martwi mnie nie tylko twoje milczenie.
Cóż jeszcze? Może myślisz, że cię opuszczę i że jako mężatka zapomnę o tobie?
Nie.
W takim razie powiedzieli ci, że pan de Pinay się zgadza, byś zamieszkał z nami.
Tak.
No to czemu się gniewasz?
Oczy starca spojrzały z niewysłowioną czułością.
Rozumiem, rzekła Walentyna. Dlatego, że mnie kochasz.
Tak.
I obawiasz się, abym nie była szczęśliwa.
Tak.
Nie lubisz Franca?
Nie, nie, nie.
To musisz, dziadziu, bardzo się martwić.
Tak.
Posłuchaj, dziadziu, rzekła Walentyna i klęknąwszy, objęła go za szyję.
Ja też się martwię, bo jak i ty, nie lubię pana de Pinay.
W oczach pana Noirtiera błysnęła radość.
Noirtier dyszał ciężko.
A czy pamiętasz, jak bardzo zgniewałeś się na mnie, kiedym chciała wstąpić do klasztoru?
Łza zrosiła suchą powiekę starca.
Boć tym sposobem uniknęłabym małżeństwa, które doprowadza mnie do rozpaczy.
Więc i ty, dziadziu, gryziesz się z racji tego małżeństwa, miły Boże.
Gdybyś zdołał mi pomóc, może byśmy we dwójkę udaremnili ten projekt, ale ty jesteś wobec nich bezsilny, chociaż umysł masz trzeźwy, a wolę niezłomną. Ale gdy idzie o walkę, jesteś taki słaby, jeszcze słabszy ode mnie, niestety. Byłbyś mi najpotężniejszym opiekunem, gdybyś nie utracił sił i zdrowia. Ale dziś możesz mnie już tylko zrozumieć, podzielać moje radości i smutki. To jedyne szczęście, które Bóg zapomniał mi odebrać. Kiedy to mówiła, oczy starca błysnęły tak podstępnie i chytrze, że wyczytała w nich jak gdyby te słowa. Mylisz się, wiele jeszcze mogę zrobić dla ciebie. Możesz coś zrobić dla mnie, dziadziu najdroższy? Tak. Noirtier spojrzał w sufit. Był to znak umówiony, którym wyrażał życzenie. Walentyna, zastanowiwszy się, chwilę jęła wymieniać to wszystko, co przychodziło jej do głowy, ale dziadek wciąż odpowiadał nie. Po cóż te nadzwyczajne sposoby, głupia jestem. I poczęła recytować kolejną literę alfabetu, patrząc bacznie w oczy paralityka. Kiedy wymieniła R, starzec mrugnął twierdząco. A więc dziadziu idzie o coś na R. Poszukajmyż, co to takiego? Rare. Tak, tak, tak. A więc re. Walentyna wzięła słownik i umieściła go na pulpicie przed panem Noirtierem. Otwarła go, a kiedy wzrok starego padł na kartki, zaczęła szybko wodzić palcem z góry na dół. Porozumiewali się tym sposobem już lat 6, czyli od czasu, kiedy Noirtiera sparaliżowało. Walentyna doszła do takiej wprawy, że odgadywała myśli dziadka równie szybko, jakby starzec sam przeglądał słownik. Przy słowie rejent Noirtier dał wnuczce znak, aby się zatrzymała. Rejent, chcesz, dziaduniu, żeby wezwać rejenta? Starzec potwierdził. Posłać po niego? Tak. Uwiadomić ojca? Tak. Czy to pilne? Tak. Zaraz więc pośle. Życzysz sobie czegoś jeszcze? Walentyna zadzwoniła, a kiedy wszedł sługa, kazała poprosić pana albo panią de Villefort. — No co, kontent jesteś? — zagadnęła Walentyna. — Myślę, że tak. Niełatwo było wpaść na to. I uśmiechnęła się do starego, jakby uśmiechała się do dziecka. Barua wprowadził pana de Villefort. — Czego ojciec sobie życzy? — zwrócił się do paralityka. — Dziadzio prosi, żeby wezwać rejenta — wyjaśniła Walentyna. Żądanie było osobliwe i co najmniej niespodziane. Pan de Villefort i jego ojciec wymienili spojrzenia. Tak, potwierdził Noirtier ze stanowczością, która wskazywała, że wspomagany przez wnuczkę i starego sługę, który wiedział już, czego pan chce, gotów jest podjąć walkę. Życzy sobie ojciec, żeby sprowadzono rejenta? Spytał Villefort. Tak. A to po co? Noirtier nie odpowiedział. Na cóż, ojcu, rejent? Powtórzył Villefort. Spojrzenie paralityka pozostawało nieruchome na znak. Macie spełnić moją wolę. Żeby nam spłatać jakiegoś szkaradnego figla? Zagadnął Villefort. I czy to warto?
Ale...
ozwał się Barua, gotów nalegać z uporem właściwym starym sługom.
Skoro jaśnie pan życzy sobie, żeby sprowadzić rejenta, to widać, ma do niego jakiś interes. Idę już.
Barua uznawał jedynie rozkazy pana Noirtiera i nie dopuszczał, aby kwestionowano je w jakikolwiek sposób.
— Tak, życzę sobie, aby przyszedł rejent
— oświadczył Noirtier, zamykając oczy. A było w nich wyzwanie, jak gdyby chciał powiedzieć — zobaczymy, czy ośmielicie się sprzeciwić mojej woli. — Rejent przyjdzie, skoro ojciec aż tak się tego domaga, ale będę go musiał przeprosić. A i ojciec też, bo scena będzie nad wyraz pocieszna.
— Nic nie szkodzi — ozwał się Barua. — I tak go tutaj przyprowadzę.
I stary sługa wyszedł z triumfującą miną.